Pasterskie, chrześcijańskie pozdrowienia od pozostałych braci. Wprawdzie niewielu ich chyba zostało już w Białogardzie, widząc po tej sali, ale ci, którzy zostali, prosili, żeby was serdecznie tutaj pozdrowić. A temat wiary, który dzisiaj mamy pod rozwagą, jest jednym z podstawowych tematów w Piśmie Świętym. I nawet tak się zastanawiałem przez chwilę, skojarzył mi się ten werset i wypowiedź apostoła Pawła z listu do Hebrajczyków, gdzie mówi w 6 rozdziale tak: dlatego pominąwszy początki nauki o Chrystusie, zwróćmy się ku rzeczom wyższym, nie powracając ponownie do podstaw nauki o odwróceniu się od martwych uczynków i o wierze w Boga. I tak przez moment mi przyszło na myśl, że może powinniśmy się zajmować rzeczami wyższymi niż naukami podstawowymi, o których apostoł Paweł mówi, że są takie podstawowe, gdzie w wersetach w poprzednim rozdziale mówi, że o pokarmie mlecznym i o pokarmie stałym. Ale wy wiecie, braterstwo, ja to dobrze już też wiem, że jesteśmy wszyscy na bardzo różnym etapie naszego rozwoju duchowego. I ten sam apostoł Paweł, chociaż tutaj wymienia wiarę wśród nauk podstawowych, tych takich, które są bazą naszego życia chrześcijańskiego, bazą początkową, to jednak ten sam apostoł Paweł jeszcze w trzecim wersecie, w trzecim rozdziale listu do Hebrajczyków poświęca bardzo duży fragment temu, żeby utwierdzić Hebrajczyków, do których pisze, w wierze. I myślę, że ten temat jest jakby ponadczasowy, o tematach, które są bazą, na których musimy budować nasze życie poświęcone, musimy rozmawiać często. I myślę, że dlatego właśnie organizatorzy tego spotkania postanowili, żebyśmy na ten temat porozmawiali. Braterstwo, temat swój zatytułowałem Ojczysty dom. I nie zaczerpnąłem tego tytułu z wersetu wyjątkowo tym razem, ale zaczerpnąłem go z takiej starej, bardzo starej pieśni, której nie ma ani w cegiełkach, ani we współczesnym śpiewniczku młodzieżowym, ani z tego co wiem, to w pieśni Brzasku Tysiąclecia również nie ma. A jest to może nieco tkliwa, ale bardzo piękna pieśń, którą chciałbym przeczytać na początku. Ojczysty dom to istny raj. Dar Ojca Niebieskiego. Chociażbyś przeszedł cały świat, nie znajdziesz piękniejszego. Tuś się dziecino pierwszy raz do matki uśmiechała. Tuś się uczyła Boga znać, tuś modlić się zaczęła. Tutaj na każdym kroku cię oczy ojcowskie strzegły. Tutaj w zabawach ciągłych ci dni twoje młode biegły. A gdy ci przyjdzie wynieść stąd i odejść w kraj daleki, ojczysty dom dziecino miej w pamięci swej na wieki. Pieśń gdzieś wykopana ze starego zeszytu mojej mamy. Przy okazji zobaczyłem, że jest tam wiele innych bardzo ciekawych pieśni. I ona niech będzie mottem, takim mottem i tematem naszego obecnego rozważania. I może ktoś z was powie, braterstwo, że ta pieśń opiewa taki zbyt wyidealizowany obraz domu rodzinnego. I rzeczywiście tak jest, ale z drugiej strony my przyszliśmy tutaj rozmawiać o ideałach. Przyszliśmy rozmawiać tutaj o rzeczach ważnych, pięknych i właśnie idealnych. I wiem, że pochodzimy z bardzo różnych domów, z różnych środowisk się wywodzimy. I na pewno nie każdy z was tutaj siedzący ma tylko takie idealne, wspaniałe wspomnienia z dzieciństwa. Może niektórzy pochodzą z rozbitych domów, może niektórzy pochodzą z otoczenia albo przebywali przez jakiś czas w otoczeniu, do którego nigdy nie chcieliby wracać. Ale też na pewno wielu z was, między innymi ja, tęskni za swoim szczęśliwym dzieciństwem. Za tym czasem, w którym, jak tutaj w tej piosence jest opisane, byliśmy otoczeni opieką rodziców, mogliśmy się rozwijać zdrowo, mieliśmy zabezpieczony codzienny nasz byt. Ale też braterstwo nie jest moim celem, żebyśmy tutaj zajmowali się naszą przeszłością. Ten temat ojczysty dom to nie jest temat wspomnień. Nie chciałbym, żebyśmy rozpamiętywali przeszłość i uciekali teraz we wspomnienia. Każdy z was na pewno ma piękne wspomnienia i ja również je mam. I uważam, że dobre wspomnienia z przeszłości, dobre wspomnienia z dziecinnego domu, to co wynieśliśmy z naszych rodzin, są jakąś bazą, na której budujemy w przyszłości, budujemy nasze dorosłe życie. I to też determinuje do tego, w jaki sposób chcemy kształtować życie naszych dzieci, kolejnych pokoleń. I chciałbym, braterstwo, żeby te cztery zwrotki tej pieśni, którą tutaj zacytowałem, żeby były mottem do rozważań o idealnym domu. O takim domu, który podoba się Panu Bogu. O takim domu, który zawiera w sobie cechy Królestwa Bożego. I jak mówimy o Królestwie Bożym, to mamy najczęściej na myśli to, co będzie w przyszłości. Nie mamy jasno napisane, jak będzie wyglądało życie w przyszłości, ale mamy wyobrażenie, że tam będzie dobrze, że wszyscy będą zdrowi, że wszyscy będziemy się rozumieli, będziemy jednomyślni. I to, co próbujemy w naszych domach, w naszych rodzinach stworzyć, do czego dążymy często bardzo nieudolnie, to jest taka trochę namiastka takich warunków, żeby nam było dobrze, żebyśmy się wszyscy dobrze czuli. Taką przynajmniej mam nadzieję. I myślimy najczęściej właśnie o tej takiej przyszłości dalszej, o tym, co będzie, kiedy już będziemy z Panem, kiedy już cała ludzkość będzie w społeczności z Panem Bogiem, kiedy wszyscy będziemy mogli chwalić i wielbić w jednym duchu Pana Boga. Ale Pan Jezus, gdy był na ziemi, to często był nękany pytaniami przez nauczonych w piśmie i faryzeuszy. Oni nie mieli zazwyczaj, często nie mieli bardzo czystych intencji, jak zadawali mu pytania. I w jednym momencie, w 17 rozdziale Ewangelii Łukasza, mamy zapisane takie słowa, które przeczytam. Zapytany zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł: Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegalnie. Ani nie będą mówić: oto tutaj jest, albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże jest pośród was. O czym, braterstwo, Pan Jezus powiedział faryzeuszom? Zaraz dalej, w następnych wersetach mówi: rzekł do uczniów. I uczniom wyjaśnia, że przyjdą czasy, kiedy będziecie pragnęli widzieć jeden z dni Syna Człowieczego, a nie ujrzycie. I uszczegóławia tą naukę Królestwa Bożego, tego Królestwa Bożego w przyszłości. Ale do faryzeuszy mówi: Królestwo Boże jest wśród was. Czyżby ich tylko chciał zbyć? Myślę, braterstwo, że po pierwsze, Pan Jezus dał do zrozumienia faryzeuszom, że jest między wami reprezentant Boga, reprezentant Królestwa Bożego. Wy go nie dostrzegacie, ale on między wami jest. I Pan Jezus to wyraźnie potwierdził, że jest reprezentantem Królestwa Bożego na ziemi, że jest reprezentantem Boga na ziemi. Czytamy to w Ewangelii Jana. Taka bardzo ciekawa i często może przez nas cytowana rozmowa Pana Jezusa z Piłatem. 18 rozdział od wersetu 33. Wtedy znowu wszedł Piłat do zamku i zawołał Jezusa, mówiąc do niego: czy ty jesteś królem żydowskim? Odpowiedział Jezus: czy sam od siebie to mówisz, czy inni powiedzieli ci o mnie? Odpowiedział Piłat: czy ja jestem Żydem? Naród twój i arcykapłani wydali mi ciebie, co uczyniłeś? Odpowiedział Jezus: królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby z tego świata było królestwo moje, słudzy moi walczyliby, abym nie był wydany Żydom, bo właśnie królestwo moje nie jest stąd. I my to wiemy, braterstwo, że królestwo Chrystusowe nie jest stąd. Ono nie powstaje na ziemi. Jezus Chrystus przyszedł z nieba i w swojej osobie, w swojej nauce, w swoim sposobie życia przyniósł na ziemię Królestwo Boże. Przyniósł pewien określony wzór, którego faryzeusze, będąc zaślepieni, absolutnie nie mogli dostrzec. Ale przyniósł wzór, którego uczniowie dostrzegali, bo już apostoł Paweł pod wpływem Ducha Świętego powiedział: to Ty jesteś Syn Boga Żywego. Dał świadectwo o Panu Jezusie. A więc to królestwo, które ma być pośród, co powiedział Pan Jezus, ma być pośród was, a wierzę gorąco, że ono jest pośród nas, również na tej sali, to jest pewne światło, to jest nauka, to są zupełnie inne zasady funkcjonowania międzyludzkiego, inne zasady współżycia międzyludzkiego niż te, które funkcjonują dookoła nas na świecie. I myślę, że w tym sensie chociażby takim, że Biblia z tą nauką Jezusa Chrystusa, z opisem Jego życia jest na świecie już 2000 lat, to nawet w tym sensie można powiedzieć, że to królestwo na świecie jest. Tyle tylko, że ono jest w sensie bardzo teoretycznym. Bo jeżeli ono nie będzie tutaj, w sercu każdego z nas, jeżeli nie będzie w naszych umysłach, jeżeli to królestwo nie będzie decydowało o naszym codziennym postępowaniu we współżyciu, w rodzinie, w domu, w zborze, to tak jakby nie było go między nami, albo tak jakby było bardzo teoretyczne. Dlatego ważne jest, żeby Królestwo Boże było wewnątrz nas, wewnątrz każdego z nas z osobna. Abyśmy kierowali się w codziennym życiu zasadami Chrystusa, zasadami, które On nam wskazał w swoim życiu. Braterstwo, tak dla przeciwwagi, chciałbym przeczytać teraz słowa zapisane przez proroka Michała w 7 rozdziale od 1 wersetu. Znane akurat ten fragment proroctwa Michała jest dosyć znany w naszej społeczności, dlatego że tak się zastanawiałem, jak realnie wygląda sytuacja w przeciętnej rodzinie dzisiaj, no, żyjącej obok nas. Może to nie jest tak całkiem negatywnie, jak tutaj przedstawia prorok Michał, ponieważ jestem przekonany, że te słowa jeszcze troszkę trzeba odsunąć do przyszłości, ale przeczytajmy je wspólnie. 7 rozdział proroctwa Michała od 1 wersetu. Biada mi, gdyż tak mi się wiedzie, jak po owocobraniu, jak po winobraniu. Nie ma żadnego winogrona do jedzenia, ani figi, który mi się zachciewa. Zniknął pobożny z kraju, nie ma uczciwego wśród ludzi. Wszyscy czyhają na rozlew krwi, a jeden na drugiego sieć zastawia. Do złego mają zgrabne dłonie, urzędnik żąda daru. To już jest takie bardzo bliskie nam, prawda? A sędzia jest przekupny. Dostojnik rozstrzyga dowolnie, prawo zaś naginają. Najlepszy między nimi jest jak kolec, najuczciwszy jak cierń. Lecz nadchodzi dzień wypatrzony przez Twoich stróżów, Twoje nawiedzenie. Wkrótce nastąpi przerażenie. Nie wierzcie bliźniemu, nie ufajcie przyjacielowi. Strzeż bramy swoich ust przed tą, która leży na Twoim łonie. Bo syn lekceważy ojca, córka powstaje przeciwko matce, synowa przeciwko teściowej, a właśnie domownicy są nieprzyjaciółmi człowieka. I tak jak braterstwo powiedziałem, myślę, że te słowa w 100% jeszcze może należą do przyszłości, jeżeli chodzi o te początkowe wersety, bo wierzę, że jest tutaj mowa o ludziach wierzących, którzy wybierają się do nieba, którzy w pewnym momencie się zorientują, że coś się zadziało na ziemi. Że są tak jakby po owocobraniu, że właściwie nie ma już pokarmu na tej ziemi takiego, którym można by się było karmić i cieszyć. Ale wersety opisujące poniżej sytuację są już nam bardzo bliskie. 7 werset później jest taki przełomowy, bo mówi: lecz ja będę wypatrywał Pana, będę wyczekiwał Boga mojego zbawienia. Mój Bóg mnie wysłucha. A więc możemy być pewni, że nawet wtedy, kiedy sytuacja na ziemi bardzo się pogorszy, jeszcze w stosunku nawet do tego, co mamy dzisiaj, nadal będą na ziemi ludzie, którzy będą wypatrywać Pana i będą wyczekiwali Boga mojego zbawienia, i będą mieli pewność, że ich Bóg ich wysłucha. Ale póki co mamy sytuację, i chyba się zgodzicie, braterstwo, ze mną, że kompletnego zaniku zaufania, które obserwujemy dookoła nas. O tym, że brakuje wiary i że na śmiewców jest, już wspominał brat Daniel, ja też jeszcze później o tym powiem, że jest dosyć sporo wokół nas, ale zauważyłem, że ludzie zaczynają sobie coraz mniej ufać, że nie ma zaufania w takim szerokiej, skali, w szerszym kontekście, jak naród do narodu. Nie chcą sobie wzajemnie banki pożyczać pieniędzy, nie chcą banki kredytować poszczególnych narodów, które się zadłużają. Ale mi chodzi, ja chciałbym rozmawiać o tym, jak jest w domach, w rodzinach. Ludzie przestają sobie ufać. Ludzie, zawierając małżeństwa, od razu często podpisują umowy, że na wypadek, gdybyśmy się rozeszli, to rozejdziemy się na takich i na takich warunkach. Jeżeli ktoś zakłada życie z drugim człowiekiem, od razu zakładając, że być może się rozejdzie, to znaczy, że sobie do końca nie ufają ludzie młodzi. Ale to jest powszechne zjawisko. Rodzice nie ufają swoim dzieciom, dlatego że tracą z nimi kontakt. Nie mają z nimi kontaktu na co dzień, nie prowadzą z nimi normalnego, rodzinnego życia, a więc niestety nie mają do nich zaufania. Wzajemnie też. Dzieci często, obserwując życie rodziców, które nie jest do końca takie, jakby sobie wyobrażali, albo jak powinno być, nie mają do końca do nich zaufania. I dlatego ten werset 6, 7 rozdziału proroctwa Michała jest taki dosyć drastyczny. Bo syn lekceważy ojca, córka powstaje przeciwko matce, synowa przeciwko swojej teściowej, a właśnie domownicy są nieprzyjaciółmi człowieka. Ale my nie przyszliśmy tu, braterstwo, dzisiaj po to, żeby mówić sobie, jak jest źle. My przyszliśmy sobie dzisiaj mówić o tym, co zrobić, żeby było lepiej, żeby w naszych domach było dobrze. Pan Jezus zostawia nam bardzo wiele lekcji. Tak jak powiedziałem, On przyszedł tutaj z konkretną nauką, z konkretnymi zasadami współżycia. Pokazał, jak mamy między sobą żyć. I mówi nam tak, że mamy być światłością świata. Mówi, że mamy być miastem na górze leżącym. Ewangelista Jan zapisał, że mamy być synami światła, świecą na świeczniku albo solą ziemi. Jak to zrobić? Jak postępować, jak wdrażać te zasady Chrystusowe w życie, żeby stać się tymi elementami, o których tutaj Pan Jezus nam powiedział. Werset 7 proroctwa Michała troszkę nam podpowiada, bo mówi: lecz ja będę wypatrywał Pana, będę wyczekiwał Boga mojego. Ludzie, którzy coś wypatrują, którzy coś wyczekują, którzy czegoś szukają, tacy ludzie zawsze mają łatwiej niż ci, którzy biernie przyglądają się temu, co dookoła nich się dzieje. I pierwsze rozwiązanie to po prostu na tą sytuację, która jest, która nas otacza. I pierwsza taka rada prosta to po prostu mieć wiarę. Prosto powiedzieć. Gorzej może zrealizować. Brat Daniel cytował tutaj ten werset, też miałem go zapisanego. Wiara nie jest rzeczą wszystkich. Rzeczywiście, wiara jest darem. O wiarę, w jaki sposób można się starać. Ale rzeczywiście są ludzie, którzy tak jakby, potwierdzam to, co było już tu mówione, jakby charakterologicznie mają problemy z tym, żeby cokolwiek takiego mistycznego, takiego czegoś, co nie widać naszymi zwykłymi oczyma, żeby to przyjmować wiarą, że to jest możliwe. Ciężko im się jakby pójść drogą jakiejś koncepcji, jakiejś wizji, jakiejś idei. Ale to, że tacy ludzie byli, to, że apostoł Paweł to zapisał, to jest prawda. Ale to, że jest ich dzisiaj coraz więcej i że mają wpływ na nas, to jest niestety straszne. Dlatego tak bardzo ważne hasło naszej konwencji, tak bardzo ważny werset, i myślę, że chyba wszyscy po trosze dzisiaj będziemy o tym mówić, to jest: w jaki sposób podjąć walkę o tą wiarę, która raz na zawsze została przekazana świętym. Ten werset sugeruje sam w sobie, że mamy już wiarę. Albo ją posiedliśmy, albo ją pozyskaliśmy gdzieś od rodziny, albo od zboru, albo po prostu nawróciliśmy się. Ale to jest dopiero początek drogi, posiąść wiarę. a potem trzeba ją utrzymać. Jak czasami ktoś zdobędzie jakieś miasto, jak zdobywali dawniej wodzowie jakieś miasto. Czasami zdobyć było łatwo, ale później utrzymać, kiedy nacierały kolejne, kiedy najeźdźcy nacierali na to miasto z różnych stron. I myślę, że walka o wiarę to jest za wszelką cenę utrzymywanie tej wiary w sobie, a jeżeli się da, to jeszcze emanowanie tą wiarą naokoło. I tak jak powiedziałem, braterstwo, ta walka toczy się na różnych obszarach w różnych obszarach naszego życia. W naszych sercach, w nas samych toczy się walka o to, bo jesteśmy targani różnymi wątpliwościami i nie jest to obce, bo apostoł Paweł też powiedział, że wątpimy, powątpiewamy, ale nie wątpimy. I my, ludzie, jesteśmy też tym samym biedom poddani. Także walka toczy się w nas samych. Walka toczy się wśród naszych najbliższych, w rodzinach. Dlatego, że jeżeli jesteśmy co do przekonani do jakiejś idei, to mamy i wiemy, że ona jest dobra i szczerze w nią wierzymy, to mamy pragnienie, żeby nasi najbliżsi podążali tą samą drogą, szli tym samym torem, co nie jest łatwe. I walka o wiarę, na którą możemy mieć wpływ, myślę, że toczy się też w naszych zborach. Także my sami, rodziny, nasze domy i nasze zbory. Myślę, że ona i na innych polach może się toczyć, natomiast chciałbym się skupić na tym, na co każdy z nas może mieć bezpośrednio wpływ. Na swoje dziecko, na samego siebie, na swoich rodziców, czy na swoich najbliższych. Wróćmy, braterstwo, jeszcze na chwilę do tej pieśni, którą zacytowałem na wstępie. Tam występuje kilka takich elementów. Ojczysty dom to istny raj. Dar Ojca Niebieskiego. Braterstwo, w tej pieśni mamy wymienionego Pana Boga, niebieskiego Ojca, który jest dawcą wszelkiego dobra. W tej pieśni jest wymienione dziecko, które, prawda, słucha tego, co mówi tutaj do niego narrator. A więc dziecko, jakaś nowa istota w rodzinnym domu. Istota, która, jak widać z tej opowieści, tej pieśni, jest kształtowana w jakiś sposób przez dom, w którym jest. I to jest ważne, dlatego że dzieci, które są darem Pana, które są w naszych domach, to są istoty, których nie należy hodować. Nie należy ich tylko karmić, poić i dbać o to, żeby rosły, ale te dzieci należy kształtować. I tu od razu pojawi się wątpliwość i współczesna nauka, szczególnie ludzie, którzy nie mają wiary w ideę Królestwa, nie mają wiary w Boga, twierdzą, że dzieci dzisiaj nie powinno się indoktrynować. Że dzieci powinno uczyć się religii tak jak innych przedmiotów. Że powinniśmy uczyć ich różnych religii. O tym, że jest religia rzymskokatolicka, że są wolni badacze, czy tam powiedzmy świadkowie, czy świecki ruch misyjny Epifania, ale to nie sposób jest w ogóle uczyć wszystkich ruchów, które i wszystkich nauk, które wyznają dzisiaj chrześcijanie. Ale naprawdę wybitne autorytety dzisiaj, wpadła mi w rękę taka książka, twierdzą, że trzeba jakby uczyć powszechnej wiedzy o religii dzieci. Także o religii buddyjskiej, czy islamie, czy wielu innych. Ja wam powiem, braterstwo, że ja się całkowicie z tym nie zgadzam. W myśl tego ja rzeczywiście chyba indoktrynuję swoje dzieci. Ale ja ich nie indoktrynuję, w sensie nie chcę ich zmusić za wszelką cenę do tego, żeby myśleli tak jak ja. Ale ponieważ pokochałem tą prawdę, pokochałem tą społeczność, w której jestem. Pokochałem Chrystusa tak, jak Go poznałem poprzez rodziców i nasz zbór. Uzmysłowiłem sobie, że to mnie w pewnym okresie życia podniosło do góry, szczególnie wtedy, kiedy szedłem zupełnie nie w tą stronę. To widzę w tym pewne konkretne dobro. I to nie jest żadna indoktrynacja, że przekazujemy kolejnym pokoleniom wartości, w których się wychowaliśmy i to, co tak naprawdę kochamy. I w tej piosence jest o tym mowa. Jest wymieniona tam matka. I te słowa takie, że tuż się Tuż się dziecino pierwszy raz do matki uśmiechała. Ten element bliskości matki, która urodziła dziecko od samego początku, myślę, że do wieku dorosłego, a nawet później jeszcze dłużej, takie czuwanie, taka matczyna, często może nad wyraz opiekuńczość, jest bardzo ładnie pokazana tutaj w tej piosence, ale też według mnie jest bardzo ważna w życiu i bardzo ważna w rodzinie. Jest wymieniony ojciec i jego strzegące oczy. Tutaj na każdym kroku cię oczy ojcowskie strzegły. I tak mi się w pierwszym momencie skojarzyło, że chodzi o to, że my jako rodzice, ojcowie szczególnie, dbamy o to, strzeżemy te nasze dzieci, nasze rodziny przed jakimiś zewnętrznymi zagrożeniami. Przede wszystkim, żeby był dach nad głową, żeby było co jeść, żeby było ciepło, żeby zabezpieczyć ten codzienny byt. Ale w tych strzegących oczach jest coś jeszcze. Ja mam teraz dzieci już takie rozrzucone wiekowo, 17, 13, 5, inaczej 6, przepraszam, Jonatana. I wiem, że inaczej patrzę na tego małego malucha, inaczej patrzę na najstarszą córkę, ale te oczy rzeczywiście strzegą. To są oczy i Pan Bóg to robi doskonale, bo Pan Bóg jeszcze widzi przyszłość. Ja się łapię na tym, braterstwo, że też czasami widzę przyszłość. Nie zrozumcie mnie źle, ale po prostu ja, ponieważ wiem, jaką drogą szedłem w życiu, a widzę, że moje dzieci często popełniają dokładnie te same błędy, to ja widzę przyszłość. Ja wiem po prostu, dokąd ich to może doprowadzić. Dlatego te strzegące ojca oczy, strzegące, czyli ojca, który może czasami przewidzieć konsekwencje działania swoich dzieci, są bardzo istotne w rodzinnym domu. No i coś, co chyba najważniejsze jest dla nas, nauka Boga, bo tuś się uczyła Boga znać i tuś modlić się zaczęła. Nauka Boga, powiedziałem już o tym wcześniej, to wpajanie wiary, wpajanie dobrych zwyczajów, ale przede wszystkim wiary, o czym za chwileczkę jeszcze powiem może, jakiej wiary, wpajanie w swoje dzieci. I nauka modlitwy. Nauka modlitwy, którą naturalne dla nas jest, szczególnie w naszej społeczności, braterstwo, że małe dzieci uczymy od maleńkości już Ojcze Nasz, który jesteś w niebie, tej modlitwy pańskiej. I te dzieci bardzo chętnie się uczą, szczególnie jak słyszą, że w domu ta modlitwa jest powtarzana. Kiedy są takie zaszokowane, kiedy są na nabożeństwie i czasami cały zbór się modli, a one umieją tą modlitwę. To jest takie naprawdę przeżycie dla tych maluchów. Ale nauka modlitwy, to tak jak mi jeden brat kiedyś powiedział, brat Adam Kozak, to jest nauka kontaktu z kimś, który jest niewidzialny, a wszechmogący. Ona, nauka czegoś takiego z punktu widzenia człowieka niewierzącego, jest właśnie irracjonalna. No bo uczymy dzieci rozmawiać co? Z czymś, czego nie ma, tak? Każemy im klękać. No, w niektórych ugrupowaniach chociaż przed krzyżykiem każą klękać, prawda? A u nas nie. Nie ma nic, żadnych świętości rano przy łóżku, wieczorem gdzieś przy łóżku, czy przy stole. Więc z punktu widzenia logiki takiej ludzkiej, człowieka może niekoniecznie na śmiewce, ale niewierzącego, to jest irracjonalne. A my tego uczymy. I nauka modlitwy małego dziecka, nauka rozmowy z kimś, kogo nie widzi, kogo może jedynie poczuć, bo tatuś czy mamusia mu powiedzieli, że takie coś w ogóle jest, to jest wpajanie wiary w dziecko. Dlatego, że to dziecko na tym etapie jeszcze nie umie rozeznać. Ono po prostu wierzy ojcu i wierzy matce. Dlatego tak bardzo ważne jest, żebyśmy jak najszybciej uczyli dziecko rozmawiać z Panem Bogiem, nie tylko powtarzać formułkę. Przyznam się wam, że późno to zrozumiałem. Późno, bo wydawało mi się, że do jakiegoś etapu ważne jest, żeby dziecko po prostu umiało powtarzać tylko modlitwę pańską, żeby umiało składać rączki. To oczywiście jest jakiś początek. Ale jak poczujemy, to do rodziców mówię, a młodych, którzy może chcą rodzinę zakładać albo chcą mieć dzieci, jak poczujemy, że z tym dzieckiem już można rozmawiać, już można mu coś więcej powiedzieć, to mówmy mu o tym, żeby dziękował, żeby prosił, żeby przepraszał. za wszystko, co w danym dniu się zadzieje. To czasami śmieszne jest. Ja pamiętam takie modlitwy moich młodszych kuzynek, kiedy modliły się o to, żeby mamusi się nic nie stało, żeby tatusiowi się nic nie stało i żeby lew nikogo nie pożarł. To takie może śmieszne, ale jeżeli dziecko ogląda bajki, czy wie, że lew jest jakimś zagrożeniem, to jest szczere. W ustach dziecka to jest szczera prośba. Jest jeszcze wspomniana zabawa w tej piosce, bo tutaj w zabawach ciągłych ci dni twoje młode biegły. Braterstwo, no tu też wiele rzeczy w swoim życiu przegapiłem. Niektóre da się nadrobić, niektóre nie. Dlatego dla młodych rodziców bawcie się z dziećmi jak najwięcej. Poświęcajcie im czas nie na zasadzie takiej tylko opieki i pilnowania, ale jeżeli znajdziecie chwilę czasu, to bawcie się z nimi, bo jest to pewną wartością. Jednak poprzez wspólną zabawę, poprzez później wspólną pracę też, jeżeli da się to robić i wdrażać, powstają więzi, które później tak się wspomina, jak tutaj jest w tej ostatniej zwrotce, że gdy ci przyjdzie wynieść stąd i odejść w kraj daleki, to ojczysty dom dziecino miej w pamięci swojej na wieki. Idealna rodzina to jest dla nas oczywiste, to ojciec, matka, dziecko i pomiędzy nimi Pan Bóg. Więzi, które są budowane na wierzę w Pana Boga. I Psalm 127 pięknie to określa, kiedy mówi, że jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. Ale jeżeli chodzi o największe zagrożenia dla naszych domów, to całkowicie się zgadzam tutaj z bratem Danielem, który przed przedmówcą był moim, że największym zagrożeniem jest jakby powszechny zanik wiary. Danielu, wspominałeś o naśmiewcach, ale ja bym może to jeszcze rozwinął, że powszechnie ludzie, ponieważ sobie mniej ufają, mniej jest bardzo wiele zainteresowań różnych, dlatego że no, świat nas atakuje mnóstwem atrakcji i czasu mamy na wszystko, na to, co pożyteczne, coraz mniej. To następuje powszechny zanik wiary. Ja go zauważam wśród ludzi, nawet z którymi pracuję. Wśród ludzi, może nie na co dzień, z którymi pracuję w naszej firmie, ale z którymi mamy kontakty, utrzymuję wiele lat. I zauważam, że ludzie, którzy nawet jakiś czas temu poświęcali trochę czasu na kościół, na jakieś takie pobożne życie, jakby teraz od tego odstępują. Nie wiem, na ile jest to powszechne, ale mam wrażenie, jakby świat zaczynał tylko próbować wszystko obliczać, racjonalnie analizować. Tak jakby ludzie, jeżeli czegoś nie przeliczą, nie przeanalizują, nie jakoś z rachunku prawdopodobieństwa nie wyjdzie, że coś się opłaca, to w ogóle nie podejmują dyskusji, nie podejmują rozmowy. Wszystko jest poddawane w wątpliwość. I zastanawia mnie to, że nie chodzi to tylko o kwestie religijne. Teraz w tej sytuacji kryzysowej ludzie świeccy mówią, że kiedyś to były jakieś ideały. No, była idea komunistyczna, która oczywiście była całkowicie sprzeczna z ideą kapitalistyczną, ale to były jakieś... Niewiele ludzi poszło w to, ponieważ w to uwierzyło, że będzie lepiej. Wiele ludzi po drugiej wojnie światowej wyjechało do Związku Radzieckiego, bo wierzyło, że tam będzie Królestwo Boże, że te warunki, które tam te idee głoszone, to już jest początek Królestwa Bożego, a wiemy, jak sytuacja wyglądała i wiemy, co to za pseudokrólestwo tam się wytworzyło. Dzisiaj się wszystko oblicza, braterstwo, ale czy wiarę, czy korzyści, które wynikają z wiary, jesteśmy w stanie obliczyć? Tego nie da się w żaden sposób obliczyć. My możemy ocenić po czasie, że czymś wspaniałym było uwierzyć w Pana Boga i pójść drogą Jezusa Chrystusa. Było czymś wspaniałym urodzić się w domu ludzi wierzących. Możemy to ocenić po czasie. Ale tak żyjąc, próbując do przodu analizować po świecku, nie da się tego w żaden sposób wyliczyć. I ludzie, tak jak powiedziałem, od wieków w coś wierzyli. Często wierzyli w jakieś różne bzdury, często właśnie w szaleńcze idee. wierzyli w przywódców albo w to, co ci przywódcy głosili. I niektórzy wierzą jeszcze w potęgę ludzkiego umysłu, w to, że człowiek potrafi sam się zbawić, sam się wyzwolić, sam zawalczyć o swoją przyszłość. Ale ta wielka walka, ten potężny rozwój, który nastąpił przez ostatnie 100-kilkadziesiąt lat, który miał miejsce, on oczywiście spowodował niesamowity rozwój, niesamowicie lepiej nam się żyje. Dzisiaj z siostrą rozmawiałem starszą, jak jechaliśmy samochodem. Wczoraj rozmawialiśmy też z siostrą, że te przemiany są wielkie. No ale wiek się wydłużył ludzi tak z 30 lat w XIX wieku do średniej 80. No super, no statystycznie to rewelacja. Ale w stosunku do 900 ileś lat Matuzalema, w stosunku do życia wiecznego, co człowiek dokonał? To jest nic, braterstwo. I co gorsza, że człowiek nie widzi za bardzo pomysłów, co można jeszcze zrobić. Natomiast sama wiara jest potężną siłą. Jeżeli wiara nie jest ulokowana właśnie w jakiejś szaleńczej idei, w jakichś zmyślonych bajkach, ale jest ulokowana tutaj, w tej księdze, to jest to niesamowita siła. Pan Jezus powiedział, że wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A to jest zwycięstwo, które zwyciężyło świat, wiara wasza. A dlaczego wiara jest nazywana, że jest zwycięstwem? Dlaczego wiara zwycięża świat? Braterstwo, bo człowiek wierzący, my wierzący, potrafimy dokonać czasami czegoś takiego, że jesteśmy jakby wyselekcjonujemy, nie wiem jak to nazwać, oddzielamy się zupełnie od tego, co jest dookoła. Oczywiście to jest bardzo ciężkie, ale jeżeli skupimy się na wierze, skupimy się na Biblii, skupimy się na Panu Bogu, na rozważaniach naszych, to dotykamy takiego stanu, który właściwie w pewnym momencie obojętnie jest nam, co się dzieje. To nie w tym sensie obojętnie, że nie zależy nam na tym, żeby na świecie było dobrze, żeby nastało Królestwo Boże. Ale tak jakby te wszystkie strachy, te wszystkie lęki, którymi świat dzisiaj jest poddany, są jakby lekko poza nami. Natomiast jeszcze wrócę do tych ideałów, braterstwo, dlatego że to ma wpływ na nasze rodzinne domy. Jeżeli otaczają nas ludzie bezideowi, jeżeli otaczają nasze dzieci ludzie, którzy nie mają żadnych idei, którzy traktują wierzących jak naiwniaków, wierzysz w jakieś takie coś, no to ty jesteś naiwny. To jest to straszne zagrożenie dla naszych domów. Dom bez wiary to nie jest darem Ojca, nie jest darem Ojca Niebieskiego. A my o takim domu rozmawiamy i w takich domach chcielibyśmy żyć i takie domy chcielibyśmy budować. A nasze dzieci, braterstwo, uczą często w szkołach materialiści, typowi naśmiewcy, ludzie, którzy są jakby zdeterminowani do tego, żeby naśmiewać się z ludzi wierzących. I mam tego dowody. Rozmawiałem z braćmi, których dzieci są teraz poddane takim próbom, które, bo wiecie, bo w szkole to nie jest tak jak w domu, to nie jest tak jak w zborze. W szkole oprócz tego, że nauczyciel coś mówi, że może jeszcze dzisiaj ci nauczyciele tacy nowocześni potrafią imponować klasie, potrafią ubierać się nowocześnie, potem nosić koszulki z jakimś, bo taka jest wolność, to tacy ludzie potrafią jakby pociągnąć za sobą całą klasę. I wtedy, jeżeli jedna osoba przyzna się do tego, że ona właściwie wierzy w Pana Boga, no to podlega bardzo mocnej presji. I opowiadał mi jeden brat, jakie miał przeżycia, straszne przeżycia ze swoim synem, który stracił wiarę, który wrócił do domu i powiedział, że To wszystko, co mi opowiadałeś, to tak w ogóle nie jest. I podpisuję się pod tym, co powiedział wcześniej brat Daniel, że ta nasza walka nie jest walką z krwią i ciałem. To jest, my toczymy bój nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Toczymy walkę ze światem niematerialnym. Tą walkę toczymy w naszych domach. Na ile wzmocnimy sami siebie, na ile wzmocnimy nasze dzieci, nasze rodziny, na tyle łatwiej będzie im w tym codziennym świecie, w ich klasach, w ich szkołach, toczyć ich indywidualny bój i utwierdzić się w tym, że to, co wynieśli z domu, to jest wartością nadrzędną, wartością cudowną. W jaki sposób, braterstwo, ta walka toczy się w naszych domach, czy powinna się toczyć? Ja już tutaj mówiłem wczoraj bratu Tomkowi, że on mnie drugi raz podrzucił mi taki temat, w którym będę musiał mówić dużo rzeczy, z którego wiem, że jestem rozliczany na co dzień. Będę rozliczany na pewno, ale tak jest. Jeżeli chcemy mówić o ideałach, niestety często mówimy wbrew sobie. Znaczy nie wbrew sobie, tylko jakby przeciwko temu, jak często sami żyjemy. Ale ponieważ apostoł Paweł w liście do Rzymian powiedział, że wiara wtedy jest ze słuchania, a słuchanie przez słowo Chrystusowe, to znaczy, że nie film, to znaczy, że nie książka, to znaczy, że nawet nie czytanie, tylko na jakimś etapie życia mówienie i jeszcze raz mówienie. A z drugiej strony słuchanie i słuchanie. Wiara jest ze słuchania, braterstwo. Jeżeli rozmawiamy w naszych domach, co ja pamiętam ze swojego rodzinnego domu? Ja pamiętam, że do wujka Dymitra przyjeżdżali bracia i oni ciągle siedzieli przy stole i rozmawiali. Ja wiem, że rozmawiali o Panu Bogu. Brat Kwaśnik, brat Sygnowski, bracia, oni cały czas po prostu rozmawiali na temat Biblii. Czasami mnie się zastanawiałem się, dlaczego tyle czasu rozmawiają. A czasami zamykali drzwi, bo po prostu było bardzo głośno. Tak ze sobą rozmawiali. Ale z tych rozmów coś wynikało. Ja to zapamiętałem, słuchajcie, że wiara jest ze słuchania. Ja nie słyszałem co, ale wiedziałem, że rozmawiają o Panu Bogu. Czy rozmawiamy, czy umiemy w małżeństwie z żoną rozmawiać głośno na tematy religijne, o Panu Bogu? Na przykład omawiamy głośno, oczywiście nie obmawiając, bo nie mam na myśli tego, czy omawiamy głośno to, co się wydarzyło na nabożeństwie danego dnia. Czy rozwijamy te tematy? Rzadko mi się to zdarza, przyznam się wam, ale przyznam się wam, że jak rozmawiamy, jak się czasami trafi, to bardzo często jest tak, że dziecko jeszcze zada jakieś pytanie dodatkowe. Bo dzieci słuchają, mogą się bawić, ale one słuchają. Czy czytamy na głos Słowo Boże? Czy czytamy na głos historie biblijne i Ewangelię? Nie tylko dzieciom do snu, ale czy po prostu razem czytamy, tak żeby te dzieci też mogły to słyszeć? Czy umiemy się modlić wspólnie, głośno? No, prawie zawsze, braterstwo, staramy się pomodlić głośno, jak wyjeżdżamy gdzieś w podróż. Nawet czasami dwie osoby się, ja się pomodlę, Ada. Tak myślę, że może jednak dzieci w to też trzeba wciągać. Ale są sytuacje w życiu, w których normalnie w rodzinie powinniśmy się pomodlić. Niekoniecznie każdy w swoim pokoju, ale wspólnie. Bo to też umacnia wiarę. W 5 Mojżeszowej, w 6 rozdziale, 7 wersecie Pan Bóg powiedział przez Mojżesza tak. Będziesz je wpajał w twoich synów i będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się i wstając. Będziesz je wpajał i będziesz o tym mówił. Także nie bójmy się indoktrynacji, nie bójmy się tych komentarzy, nie trwóżmy się tymi komentarzami, które mówią, że jakoby my, dzieci, możemy skrzywić poprzez to, że nauczymy ich prawdziwego Boga, wiary w prawdziwego Boga. Braterstwo, myślę też, że jeżeli chodzi już tak zawężając do naszej społeczności, to myślę, że wielką wartością jest to, żeby mówić dzieciom o tym, w co wierzyli od lat badacze Pisma Świętego. To się w jakiś sposób, się w duży sposób różni od tego, co mówią wszyscy wierzący chrześcijanie, którzy zachęcają do tego, żeby wierzyć w Boga. I to jest bardzo dobre. Żeby iść śladem Jezusa Chrystusa. I to jest bardzo dobre. Ale myślę, że można od wielu chrześcijan usłyszeć również to, co też już było dzisiaj mówione, że oprócz Biblii jeszcze są inne rzeczy, które są inne autorytety. A to, co my badacze, co ja wyssałem, można powiedzieć, z mlekiem matki, to jest to, że autorytet Biblii jest największy. Że nie ma wyższego autorytetu, że nie ma czegoś takiego jak indywidualne objawienie kogoś. Może ktoś miał jakąś wizję, może mógł mieć objawienie. Niech się nią podzieli, ale jeżeli to jest sprzeczne z tym, co jest napisane w Biblii, nie ma to żadnej wartości. Dlatego wiara w autorytet Pisma Świętego Wiara w możliwość pójścia do nieba, co badacze nazywają duchową fazą królestwa. Jest bardzo ważną i bardzo ciekawą nauką. I cieszę się, że nasze dzieci przyjmują to jako naturalna rzecz, że można się dostać do nieba. Wiara w zmartwychwstanie ku naprawie wszystkich ludzi. To jest, wiara w zmartwychwstanie ogólnie jest piękna, ale jeżeli mówimy dzieciom, że ci ludzie zmartwychwstaną nie po to, żeby zostali pognębieni, ale po to, że będzie im dobrze wszystkim. I te dzieci żyją w takim przekonaniu. Uważam, że uczymy Boga, prawdziwego Boga. Myślę, że wiara nawet w niewidzialne przyjście Chrystusa, choć to się może wydać dziwne, co powiem, bo mówię na przykład o dziecku 6-letnim, tak? Ale mamy też dzieci starsze. Jest wiarą ważną, jest nauką ważną, dlatego że jeżeli nie założy się tego, że Chrystus zmartwychwstał jako istota duchowa, jeżeli się nie uwierzy w to, nie założy się tego, albo jeżeli się to założy, to potem trzeba konsekwentnie wierzyć w to, że Chrystus pojawi się tutaj jako niewidzialna istota. Ale najważniejsze to to, żebyśmy umieli mówić i umieli cieszyć się, że mamy jedynego, mądrego, miłującego, sprawiedliwego, wszechmogącego Boga. Braterstwo, to jest ta część pracy, którą mamy do wykonania w domu, od strony tej takiej duchowej, takiej no, przekazywania pewnej idei, zaszczepiania wiary. Ale jeżeli chodzi, to ja nie wiem, czy to jest druga, czy pierwsza, bo wiara jest ze słuchania, natomiast nasze dzieci pozyskują też wiarę, obserwując nasze obyczaje, nasze życie, bo ja widzę, że nasze dzieci są dokładną kopią, często dokładną kopią tego, co my robiliśmy, naszych zachowań. I tutaj wrócę do tego, co wspominałem, braterstwo, na wstępie, że Pan Jezus, gdy przyszedł, to przyniósł ze sobą konkretny system wartości i konkretną naukę, którą my powinniśmy realizować w naszym życiu. I tak przypomniało mi się, jak ten temat przygotowywałem, że przecież Pan Jezus powiedział, że ktoś, jeżeli chce od nas szatę, to mamy dać mu dwie. Ale jeżeli w naszym domu my mamy problem w ustąpieniu żonie czy mężowi, czasami w bardzo błahej sprawie, i nasze dziecko to zauważa, a potem czyta to, że Pan Jezus powiedział, ktoś chce szatę, daj mu dwie, to bardzo szybko sobie zestawi, że ci rodzice nie do końca żyją z tymi zasadami, które uczył Chrystus. Jeżeli Chrystus mówił, kto prosi, byś poszedł z nim mile i z nim dwie, a my czasami utniemy rozmowę, bo tak mi się niestety też często zdarza, nie wdając się w dłuższą dyskusję, a czasami warto pójść z nim dwie mile, porozmawiać, wysłuchać, może po to, żeby go na końcu przekonać jednak do własnego zdania. Ale jeżeli tego nie robimy, to też nie żyjemy zgodnie z zasadami chrystusowymi. Jeżeli ktoś uderzy nas w policzek, mamy mu nadstawić drugi. To jest takie charakterystyczne. Czyż to nie chodzi o to, że się bijemy? Nie zakładam, że się bijemy w naszych domach fizycznie, ale jak często możemy wzajemnie się prowokować i jak dobrze jest, kiedy druga strona nie zareaguje na moją prowokację, jeżeli przemilczy to. Jak dobrze by było, gdybym ja też tak potrafił. Praktycznie nie ma dyskusji, nie ma konfliktu. Nie musimy później wymyślać metod rozwiązywania konfliktów, które dzisiaj tak często musimy kombinacyjnie, szkoleniowo wymyślać. Ale po co, jeżeli można ich po prostu unikać? Widzisz, źdźbło w oku brata, wyjmij najpierw belkę ze swojego. Ale tej belki prawie nigdy nie widzę. Widzę źdźbło naokoło, a belki nie widzę. I to też, jeżeli tak rzeczywiście żyję, to nie żyję zgodnie z zasadami Chrystusa. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie, to już apostoł Paweł powiedział, ale piękna i mądra zasada, jeżeli w naszym domu nasze dzieci będą widziały, że konflikty nie przenoszą się na drugie dni, że rodzice potrafią w miarę szybko pogodzić się, dojść do porozumienia, za chwilę się przytulić. Słuchajcie, to wzmacnia ich wiarę. Naprawdę. Bo wiara w dobrego człowieka, wiara w dobro, to jest wiara w Boga. Moglibyśmy dużo tutaj przykładów jeszcze podawać. Ja tylko na koniec, braterstwo, powiem to, że ponieważ pomimo wszystko, pomimo tych różnych cudownych Bożych rad, w naszych rodzinach często są konflikty, w naszych rodzinach często się nie rozumiemy, to chciałbym powiedzieć coś takiego, co zobaczyłem gdzieś tam w internecie raz, kiedy było takie zdjęcie, gdzie idzie dwoje staruszków. Dziadek z babcią trzymają się za ręce. Ja to na kursie pokazywałem oddzielnie i jest taki napis Bo zapytano tych staruszków, co się stało, że tak przeżyli jakoś do tej pory te 55 lat i nadal trzymają się za ręce. A dziecko odpowiedziało, że, przepraszam, ci staruszkowie odpowiedzieli, że no prosta sprawa, wiecie, my pochodzimy jeszcze z tej ery, czy z tych czasów, kiedy jeżeli coś się psuło, to się to naprawiało. A my niestety żyjemy już w czasach, kiedy jak się coś zepsuje, to się wyrzuca, bo z Chin jest tańsze. I niestety niech to się nie przenosi na nasze domy. Naprawiajmy za wszelką cenę wszystko, co próbuje się psuć. Naprawiajmy według tych zasad, które nam zostawił Jezus Chrystus, pamiętając, że budowa tych naszych domów, rodzin na ziemi tutaj, umacnianie wiary w nas samych, w naszych dzieciach, nie jest celem samym w sobie, bo my zdążamy do tego cudownego, rzeczywistego, ojcowskiego domu, o którym nam powiedział Jezus Chrystus w Ewangelii Jana w 14 rozdziale od wersetu 2 do 3. W domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce, a jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Amen.